Czas na pierwszy w nowym miesiącu roku 2024 podcast Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod dla zwierzolubów. Tak, bo o tej godzinie właśnie zasiadają przed swoimi telefonami, laptopami, komputerami wszyscy ci, którzy no, mają los swoich zwierzaków na sercu i kotów, i psów, i także oczywiście chomików, świnek morskich i tak dalej, bo o różnorakich zwierzakach na antenie Radia Chod Nysa mówimy razem z naszym ekspertem Robertem Ratajskim, lekarzem weterynarii. Dzień dobry, cześć.
Witam, cześć. A idzie wiosna wielkimi krokami. I będziemy dzisiaj mówić o wiosennych sprawach.
O tak, o wiosennych sprawach, bo tak to zwykło się mówić, że koty marcują, prawda? Czyli oczywiście, no mówiąc krótko, chcą przedłużyć swój gatunek. Podobnie jest w przypadku psiaków. One także, no inaczej, może ich apetyt na amory rośnie, kiedy robi się
troszkę
coraz cieplej.
Mniej spektakularnie u kociaków, niż u kociaków.
Tak, to prawda, ale także da się to zauważyć. Dziś będzie o ciąży u psów i u kotów. W części pierwszej będzie o ciąży u psiaków. Zaczniemy sobie od tego, jak w ogóle poznać, że nasza suka jest w ciąży.
Właśnie tutaj znów wracamy do tego przyglądania się naszemu zwierzakowi, bo bardzo często się zdarza, że jesteśmy zdziwieni, że nasza suka jest w ciąży. No bo jak? No kiedy? Przecież oni tam w ogóle nic nie ten tego. No przecież...
Coś się w ogóle wydarzyło. Tak,
tak, to jest niemożliwe. Niemożliwe, nie? Przecież, no jak? No, powiem wam, kochani, najciekawszy przypadek. Przychodził do mnie pacjent, który był skrzyżowaniem jamnika z bokserem.
Jamnika z bokserem?
Tatusiem był jamnik.
Okej.
Okay. I właściciel zszokowany bokserki, no jak, przecież no okej, okay, on tam do niego, on do niej zaglądał, no ale przecież no nie mogli, no jak, no przecież on nie dosięgnie, no jak.
No, kochani, a jednak.
Natura potrafiła sobie poradzić, różne są pozycje miłosne, prawda, wiemy o tym, Kama Sutra nas uczy i zwierzaki potrafią, one wiedziały o tym wcześniej, już biologia ich nauczyła tego.
One podręczników nie potrzebują, radzą sobie.
Dokładnie tak.
Okej, no w takim razie po czym poznać, że rzeczywiście ta nasza suka będzie mieć młode?
Przede wszystkim to, o czym mówiliśmy ostatnio przy okazji nowotworów, że je tyle samo, a ty je, tak? Mhm. Więc albo ma większy apetyt, a wygląda tak samo. Albo wręcz na początku może schudnąć troszeczkę przy większym apetycie, bo przestawia się metabolizm. Ktoś kiedyś bardzo słusznie, ja się bardzo przychylam do tego twierdzenia, powiedział, że ciąża to jest taki doskonały pasożyt. Mhm. To znaczy się, jest to zupełnie obcy genetycznie organizm, który czerpie z naszego organizmu maksimum korzyści, objadając go maksimum po to, żeby wyjść na zewnątrz zupełnie zdrowym. To
pamiętam jeden odcinek doktora Hausa, który powiedział właśnie pacjentce, masz pasożyta. Ona taka zdziwiona, jak ta siemiec, glista, owsik, nie, dziecko.
No i to właśnie chyba jest sedno tej sprawy. Przepraszam, że to powiem, ale kobiety w Oświęcimiu urodziły zdrowe dzieci. Pomimo ogromnego niedożywienia i głodu zrodziły zdrowe dzieci, ponieważ tak jest to wszystko skonstruowane, że wszystkie siły witalne, absolutnie wszystkie, są skierowane na dostarczenie wszystkiego, co potrzebne temu płodowi i on musi się rozwinąć prawidłowo.
Czyli organizm jakby pracuje na to dziecko w
łonie. Tak, właśnie tak. Powiązanie u naszych pupili, u psów i kotów jest bardzo ścisłe z matką, tak jak u nas, u ludzi, ponieważ łożysko, czyli to miejsce, w którym jest ścisły, najściślejszy kontakt krwi płodu z krwią matki, jest tak zwanym łożyskiem prawdziwym, czyli krew płodu od krwi matki oddziela cienka warstwa jednego nabłonka jednowarstwowego płaskiego. Jest to bardzo ścisłe powiązanie i bardzo dużo substancji pokarmowych przenika z krwi matki do krwi płodu tą drogą, ale również tych złych rzeczy może bardzo dużo przeniknąć, dlatego też postępowanie w ciąży z naszymi pupilami musi być takie samo, jak gdy my jesteśmy w ciąży. Nie palimy, nie pijemy, odżywiamy się zdrowo i tak samo te nasze zwierzaki powinny nie palić biernie, nie pić niedobrych rzeczy i jeść zdrowo. Trzeba dostarczyć więcej substancji odżywczych, czyli nasze suki i nasze kotki karmimy tak, jakby były szczeniaczkami. Karmimy jedzeniem dla szczeniąt.
Mhm. I to jest tak pewnie, że też tego jedzonka musi być więcej.
Jedzenie wtedy musi być do woli, po prostu. Nie wydzielamy kalorii, tylko żywimy do woli, dlatego że ciąże u nich są mnogie i rodzą się co najmniej 2-3, a nie rzadko 10-15 młodych. Tak. I to wszystko trzeba wyżywić.
No właśnie, natura jest mądra i tych składników energetycznych, odżywczych poszukuje, prawda?
Dokładnie tak.
Okej, no to mamy taką sukę, która jest w ciąży, tak? Która
zaokrągla się brzuszek.
Tak, która spodziewa się szczeniąt. I co my wtedy robimy? Idziemy do lekarza weterynarii?
Jeżeli podejrzewamy, że jest w ciąży, albo wiemy, że była kopulacja i być może jest w ciąży, to nie jest tak łatwo jak z ludźmi, że wykonamy test ciążowy i hura, już wiemy, że jest w ciąży. Mhm. Oczywiście można zrobić. Te testy są oparte na badaniu stężenia beta-HCG, czyli gonadotropiny kosmówkowej, czyli ta część łożyska od strony dziecka produkuje hormon, który dostaje się do krwi mamy i jest jakby wykrywalny. Ale to badanie jest bardzo drogie u psów i u kotów. My, ludzie, możemy kupić test za 10 zł w aptece i zrobić sobie bardzo szybkie badanie z siku czy ze śliny i wszystko wiemy. Tutaj badanie kosztuje kilkaset złotych.
Jedno badanie.
Jedno badanie i jakby wnosi nam tylko tyle, że wiemy, że suka została prawidłowo zapłodniona i zostały zarodki zagnieżdżone w macicy, co nie oznacza jeszcze, że jest ciąża, ponieważ bardzo często u naszych zwierząt dochodzi do resorpcji zarodków. O. I na początku jest ciąża, a później tej ciąży nie ma. Mhm. Dużo częściej niż u ludzi. A stężenie beta-HCG jeszcze jest jakiś czas wysokie. Dlatego też dużo ważniejszym badaniem jest badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, czyli podejrzewamy, że jest ciąża, umawiamy się na USG, ale uwaga, nie umawiamy się od razu. Jeżeli wiemy, kiedy był akt płciowy między chłopakiem a dziewczyną, to odliczamy od tego 3 tygodnie. Trzytygodniowa ciąża jest w 100% diagnozowalna. Jeżeli lekarz ma bardzo dobrej jakości ultrasonograf i dużo wprawy i dużo wiedzy, to może już 2-tygodniową zdiagnozować ciążę, ale nie jest to takie łatwe, ponieważ znów kolejna ciekawostka. Ciąża u pieska trwa około 2 miesiące. Mówię około, bo to w zależności od rasy, wielkości, jak wam mówiłem, te różnicowanie rasowe jest bardzo różne, ale około 2 miesiące. Ale przez pierwsze 4 tygodnie ta ciąża rozwija się dokładnie tak samo szybko jak u człowieka. Pierwsze 4 tygodnie, czyli połowę ciąży, szybkość rozwoju płodu jest taka sama jak u człowieka. Czyli to jest maniuni jakiś tam zaczątek istnienia.
A potem nagle przyspiesza.
W ostatnich 4 tygodniach ciąży, czy ostatnie 5 tygodni ciąży, to jest tak jak 8 miesięcy ciąży człowieka. Mhm. Czyli to przyspiesza 8-krotnie. Dlatego mówimy, że jeden dzień ciąży psiej to jest tydzień ciąży ludzkiej. Dlatego też nie możemy sobie zaplanować cesarskiego cięcia u dzieciaków, u suki, ponieważ u nich 3 dni przed to już jest 3-tygodniowy wcześniak, więc cesarskie cięcie najczęściej wykonujemy wtedy, kiedy rozpoczęła się akcja porodowa i jest czymś utrudniona. Nie robimy planowego cesarskiego cięcia, chyba że dokładnie wiemy, że nie dojdzie do samodzielnego rozwiązania ciąży.
Wtedy, kiedy na przykład jest dużo tych psiaków, tak?
Wtedy, kiedy przede wszystkim, kiedy są za duże. A tego możemy się dowiedzieć tylko po badaniach po prostu. Taką ciążę należy prowadzić tak samo jak w gabinecie ginekologicznym. Lekarz weterynarii zajmujący się rozrodem zwierząt również prowadzi taką ciążę. Tak jak wam wspomniałem, najlepiej 3-tygodniową ciążę wykonać badanie ultrasonograficzne. Później można, aczkolwiek ja, jeżeli w 3-tygodniowej ciąży widzimy zdrowe zarodki z bijącymi sercami, to nie zachęcam aż do tak częstych wizyt, chyba że suka naprawdę się nie stresuje tym, to można co tydzień przychodzić i robić badania ultrasonograficzne. Mamy dzisiaj już procedury i protokoły ultrasonograficzne, w których na podstawie pomiarów płodu i pomiarów pęcherzyka płodowego możemy bardzo dokładnie zaplanować dzień porodu z dokładnością do 3 dni. Więc jest to już dość precyzyjne badanie. Później mamy inne symptomy ciąży, bo jak wiecie, maluszki się urodzą, muszą coś jeść i cycuszki są do tego potrzebne. Bardzo mocno rośnie, puchnie listwa mleczna, tak mówimy na te pęcherzyki zakończone brodawkami.
No i te młode muszą coś postać.
One później, jak się urodzą, muszą pić to mleko i dużo tego mleka. Przeciętnie, prawidłowo każda suka ma 8 brodawek mlecznych i powinna mieć wszystkie czynne i one zaczynają rosnąć. I teraz u suki, która pierwszy raz rodzi, one tak naprawdę, mleko pojawia się dopiero 3-4 dni przed porodem. U suki, która już rodziła wcześniej, może się nawet do 2 tygodni wcześniej pojawić, więc zawsze pada moje sakramentalne pytanie, czy ona kiedyś rodziła. Jeśli nie, no to badajcie cycuszki. Jeśli pojawi się mleko, to za 3 dni, do 3 dni macie maluchy w domu. Mhm. Tak? Więc już można też dość dokładnie określić ten dzień porodu, chociażby na podstawie samych tych cycuszków. To jest też dobry moment, gdy pojawi się mleko, żeby wykonać badanie rentgenowskie. I tutaj nie bójcie się, że naświetlicie maluchy i one krzywe się urodzą, prawda, bo coś im się stanie. Dawka promieniowania przy jednorazowym zdjęciu nie jest duża, żadnej krzywdy im się nie zrobi, a jest to niezwykle cenne badanie, bo po pierwsze określamy ich ułożenie, po drugie dokładnie je liczymy. Dlaczego robimy to przed samym porodem? Dlatego, że ilość wapnia w ich kośćcu dopiero wtedy jest na tyle duża, że wyjdą one na zdjęciu rentgenowskim wyraźnie. Liczymy sobie wtedy główki i kręgosłupiki, liczymy dokładnie, ile jest tych maluchów, ponieważ w badaniu ultrasonograficznym można się pomylić, szczególnie jeśli jest ich tam 7-10, można się pomylić, bo się nakładają jeden na drugie, suka się rusza, one się ruszają.
I ciężko się zorientować.
Tak, możemy badać dwukrotnie ten sam płód i zawyżyć albo zaniżyć ilość płodów, a się okazuje, że jest ich inna liczba, a to jest bardzo ważne przy porodzie, bo wiemy na przykład, że już poród się skończył. Tak? Albo bo ona jeszcze prze, ale wiemy, że przecież było 6 i jest 6, to wiemy, że jest 6. Albo na przykład na zdjęciu jest 6, a ona rodziła 4 i przestała rodzić. O, i tu już wiemy, że musimy interweniować, tak?
Tak.
Więc to jest niezwykle cenne. Drugą cenną informacją, którą uzyskujemy, jest pomiar, szerokość kanału rodnego. Mierzymy sobie kanał rodny, czyli odległość między kością krzyżową a kością łonową, jaka jest ta odległość, i mierzymy sobie wielkość największego dzieciaka. Jego główka musi się zmieścić w kanale rodnym. Jeżeli jest dużo większa, to się zdarza u tych psów, jak my to mówimy, z plaskatymi ryjkami, tak? Czyli tych, które mają duże bardzo główki i te maluchy też mają duże główki i mogą się nie zmieścić. Tak się też zdarza, jeśli na przykład zamiast 10 są tylko 2 maluchy z jakichś powodów i one wtedy rosną dużo większe w macicy i też nie są w stanie same się urodzić, i to jest wtedy wskazanie do cesarskiego cięcia.
Mhm. A jestem ciekaw, jaki rekord miałeś, ile było tych maluchów?
16.
16?
Tak.
O wow, a tylko 8 cycuszków, to jak one się dzielą?
Trzeba je dokarmiać wtedy niestety, bo wygrywają w walce o sutki
najsilniejsze,
a poza tym suka nie wyprodukuje tyle mleka, żeby je ogarnąć wszystkie, więc trzeba niestety dokarmiać.
Okej, okay, no bardzo ciekawy temat, myślę. Na razie zamknęliśmy temat psiaków, ciąży u psiaków, ale zostały nam koty jeszcze.
Tak, choć dużo już powiedzieliśmy zasad związanych również z ciążą u kotków.
Tak, ale jeszcze do kotów sobie wrócimy w części drugiej. Krótka muzyczna przerwa jak zawsze i za chwilę wracamy.